Minęła już godzina 16. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Jan Divina i Rafał Polacki, który program realizuje. Rozpoczynamy Niedzielnik, magazyn kulturalny, a dziś wspomnienie dwóch ważnych postaci polskiego kina. Najpierw Roman Wilhelmi, który wielką karierę robił w Warszawie, ale przecież pochodził stąd, z Poznania. A w drugiej części programu przywołamy postać Krzysztofa Kieślowskiego, scenarzysty i reżysera, który w Poznaniu był na spotkaniu w Ósemkach. Wydawcą programu jest Jacek Butlewski, który zajrzał do naszego archiwum, zresztą przebogatego. No i przed nami za momencik już pierwsza część archiwalnego reportażu, bo Państwo zapewne pamiętają, że przez lata w Poznaniu i też wiedzą, organizowano dni Romana Wilhelmiego w kolejne rocznice jego urodzin i śmierci, a dziś mija 33. rocznica, kiedy aktor odszedł. Siłą napędową obchodów dni Romana Wilhelmiego był Romuald Grząślewicz, kierownik sceny na piętrze, który też od kilku lat już nie żyje. Zostały za to wspomnienia, archiwalne nagrania. I dziś posłuchamy fragmentu reportażu Jacka Butlewskiego o Romanie Wilhelmim i usłyszymy też świętej pamięci Adama Wilhelmiego, brata Romana.
Po pierwsze, takie klasyczne, obelisk, po pierwsze z oczami wbitymi w patrzącego Romka Wilhelmiego, z gołą głową, golf, typowa kurtka, z lekko uniesionym kołnierzem, szelmowski uśmieszek w kącikach ust.
Taki był.
Takim był, takim się przedstawiał, takim się prezentował. Roman Wilhelmi był w życiu prywatnym też aktorem. Zawsze musiał być na pierwszym planie, był zresztą duszą towarzystwa. Kiedy już się przekonał do grupy towarzyskiej, był do rany przyłożyć brat łata, powiedzmy. I tylko początki kontaktów ze środowiskiem mu obcym powodowało, że otaczał się takim pancerzykiem chitynowym, bojąc się skaleczenia, skrzywdzenia. Miał kompleksy, potwornie dużo kompleksów, ale miał też ogromną siłę, duży wigor, witalność. Po prostu był człowiekiem skomplikowanym. On spalał się cały, w pracy swojej spalał się cały i tego wymagał również od partnerów, dlatego w swoim środowisku zbyt wielu przyjaciół nie miał. Chciał być najlepszym pośród najlepszych, ale też chciał, żeby jego partnerzy, partnerki byli tacy sami. Tak się złożyło, że ostatnia jego życiowa premiera w życiu była moją jednocześnie pierwszą premierą. To było 24 kwietnia 1991 roku, czyli tego roku, w którym odszedł od nas. Przedtem grał również z Damianem Damięckim w scenie na piętrze reżyserii Krzysztofa Zaleskiego, Emigrantów Mrożka. A jeszcze wcześniej, to był jego pierwszy kontakt ze sceną na piętrze, w reżyserii Kazimierza Kuca z Grażyną Barszczewską wykreowali fantastyczny spektakl. Była to zresztą polska premiera sztuki Dwoje na Huśtawce. Ten spektakl odniósł ogromny sukces, bardzo dużo go grali po całej Polsce. Na festiwalu w Szczecinie aktorzy otrzymali dyplomy, wyróżnienia, nagrody. Przy czym ja jak przez mgłę przypominam sobie Mrożka, natomiast świetnie pamiętam Dwoje na Huśtawce, ponieważ była to para wtedy aktorów bardzo topowych, filmowych, telewizyjnych, Grażyna Barszczewska i Roman Wilhelmi. No szkoda, że to była jego ostatnia realizacja. Zresztą zrobił mi kawał, umierając, ponieważ po premierach trzech w Poznaniu wyjechał z tym spektaklem do Krakowa, do Wrocławia i umawialiśmy się, że powróci z tym spektaklem 18 listopada w 1991 roku. Tak sobie wymyśliłem, że będą to fajne moje urodziny. 4 listopada zadzwonił telefon Henryk Talar. I mówi, Romek do ciebie nie przyjedzie. Ja mówię, to niemożliwe, jesteśmy umówieni. On mówi, niestety z wczoraj na dzisiaj w nocy zmarł. No i tyle. Czy mam do niego żal? Nie. Ale było bardzo smutno na początku, trudno było się z tym pogodzić. Później jak gdyby czas trochę zasypał, przykrą ranę.
No bardzo, bardzo pięknie. To jest cudowne. To jest fantastyczne, że ta pamięć jest jednak i o tym moim bracie wszyscy pamiętają, a dzięki tym uroczystościom, dzięki tej... To rzeczywiście. A poza tym jest cudowne, ponieważ młodzi ludzie też bardzo, bardzo, tak słyszę, że mile sobie wspominają. On był naprawdę kapitalny, jeśli chodzi o to aktorstwo całe. Grał fantastycznie te role. On oddawał się roli całkowicie. I dlatego tak to wszystko kapitalnie wygląda. A to w sumie kosztem także życia prywatnego, życia osobistego, życia rodzinnego. No bo taka jest prawda. Także ja jestem całkowicie zadowolony, szczęśliwy. A w ogóle, wie pan, najbardziej jestem szczęśliwy z tego powodu, że dożyłem tej 80. rocznicy, że mogę być tutaj i że mogę jego reprezentować. To jest najpiękniejsze, bo równie dobrze mogłem już być dawno, dawno z nim tam i się do niego przytulić tam, a nie tu. Także to jest to miłe. Był rozrobiaką, no, lubił walczyć i tak dalej, był starszy, więc ja najmłodszy nie miałem nic do powiedzenia. No, coś się po prostu działo codziennie. W tej szkoły, czy jak tam, a tam, na tam dziewczynki, koleżanki za te włosy ciągnął i tak. No i zawsze miał jakieś pretensje. To było miłe. A potem już wyjechał, no już to chyba inna zupełnie sprawa. Prawda?
A czy był zawsze poznaniakiem, jak pan to ocenia? Czy potem już...
Był poznaniakiem, cały czas o Poznaniu myślał i też odwiedzał czas do czasu zupełnie niespodziewanie, także wpadał, także, że rodowidny Poznaniak. On był tutaj chrzczony, on był tutaj pierwszą komunię przeżywał, on tutaj do tych lat szkoły średnie, no to wszystko tutaj było. I także dopiero na studia wyjechał do Warszawy. Także to był Poznaniak, prawdziwy Poznaniak.
A czy czasem pan zazdrościł bratu tej sławy?
Nie, nigdy, wie pan, nigdy.
Bo już w latach 80. był bardzo znany.
Bardzo, bardzo, tak. Nie zazdrościł, absolutnie nie. On miał po prostu takie uzdolnienia i być sławnym, ale kosztem tym, co było i tak dalej. To życie prywatne, to też zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. Niestety nie zawsze jest tak fajnie wygląda. Nie zawsze.
Romana Wilhelmiego przed chwileczką wspominali w archiwalnym reportażu Jacka Butlewskiego Adam Wilhelmi, brat aktora, oraz Romuald Grząślewicz, kierownik sceny na piętrze. Do wspomnień wrócimy już za kilka minut.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep.
And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table.
Dziś, drodzy Państwo, mija 33. rocznica śmierci Romana Wilhelmiego. Na ścianie budynku Sceny na Piętrze w Poznaniu, gdzie Wilhelmi wystąpił w swojej ostatniej premierze, wisi tablica upamiętniająca aktora, a pośrodku skweru stoi pomnik z jego popiersiem. Skwer Romana Wilhelmiego znajduje się kilkadziesiąt metrów od Starego Rynku, a dojdziemy tam ulicą Masztalarską. Być może dzisiaj Państwo odwiedzili Romana Wilhelmiego. W dzisiejszym niedzielniku sięgamy po archiwalny reportaż Jacka Butlewskiego o aktorze, a w tym fragmencie, tym razem usłyszymy Ilonę Schweitzer, znaną i cenioną dziennikarkę Radia Merkury, i Romualda Grzoślewicza, kierownika Sceny na Piętrze. Posłuchajmy ich rozmowy sprzed lat o Romanie Wilhelmim.
Fantastyczny Roman Wilhelmi, niezwykły aktor. Bardzo piękna postać, a w studiu również Roman, Romuald Grząślewicz, prezes Fundacji Tespis z Poznania. Panie Romualdzie, pan pamięta to nagranie, ten dzień?
Tak, to było na początku trzeciej dekady kwietnia 1991 roku.
To była moja
pierwsza premiera w Scenie na Piętrze w reżyserii Wardeina z Romkiem Wilhelmim i ostatnie przedstawienie przed jego śmiercią, bo on zmarł w listopadzie, 3 listopada. Także jest to ostatnie nagranie Romka.
Wszystko w sobie akceptuję. Dokładnie, ja siebie akceptuję. Bez tego w ogóle, bez akceptacji siebie, nie masz prawa wejść do tego zawodu. To nie ma nic wspólnego z zarozumiałością. Przede wszystkim trzeba siebie polubić. Takim, jakim jesteś. Nie jakim chciałbyś być lub jakim chcieliby cię inni widzieć. Bo nie możesz być. Pani nie może być taka, jaka chciałby pani narzeczony czy mąż widzieć. Pani jest taka, jaka pani jest. I największy błąd ludzi w życiu prywatnym, a aktora jeszcze większym, to jest to podobać się wszystkim. Nie można podobać się wszystkim. Bo dla jednego jesteś wspaniały, dla drugiego średni i wszyscy mają rację. Tylko jak ty będziesz rozbiegany i chciał się podobać i temu jeszcze bardziej, co cię akceptuje, i temu przede wszystkim, co cię nie akceptuje, to jesteś minoderyjna panienka, żeby nie użyć większego, mocniejszego słowa. No.
Jaki był Wilhelmi, panie Romualdzie? Pan go znał mocno, troszeczkę? Jaka była ta znajomość?
Już jako aktora. Ja go nie znałem jako poznaniaka. On po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do Warszawy na studia i tam jak gdyby osiadł. Ale z Poznaniem był bardzo związany poprzez rodzinę, poprzez braci, mamę, tatę i później bratanice, bratanków. Tu również w Poznaniu zawarł ślub, związek małżeński z Moriką Kolar w ratuszu.
To taka dosyć oryginalna sprawa z tym ślubem, prawda?
Tak, to ponoć była wielka
sensacja, tajemnica,
ale kamery się znalazły i mnóstwo ludzi, także pocztą pantoflową to się rozeszło, czym byli zaskoczeni państwo młodzi, a zwłaszcza rodzina, bo starali się to utrzymać w tajemnicy. No nie udało się. Ale wracając do, do pani pytania na temat, jaki Romek Wilhelmi był. Był szalenie skomplikowany, a jednocześnie bardzo prosty. Prostolinijny generalnie rzecz biorąc. Kiedyś niedawno zapytał mnie pewien prominentny polityk, czy Roman Wilhelmi był człowiekiem lewicy czy prawicy. Był człowiekiem teatru głównie. Był człowiekiem filmu i to w dodatku filmu niezastąpionym. Tej wyrwy po nim nie można zasypać. Mało tego, co jest bardzo istotne. To już będą czwarte dni Romana Wilhelmiego. Jeszcze przed kilku laty niewielu poznanian zdawało sobie sprawę, że ten wybitny aktor jest naszym krajanem. Te dni, które organizujemy rokrocznie, one jak gdyby przywróciły poznaniaka Poznaniowi. I to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, bo jest powód, aby być dumnym z osiągnięć aktora, wybitnego aktora.
Który nigdy o Poznaniu miasta nie zapomniał. To jest ważne.
Nie zapomniał. On zresztą w Scenie na Piętrze miał trzy bardzo ważne premiery. I to tak po kolei. Dwoje na Huśtawce w reżyserii Kazimierza Kuca z udziałem Grażyny Barszczewskiej. On miał premierę Emigrantów Mrożka z Damianem Damięckim, partnerującym mu w roli inteligenta w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego. Proszę zwrócić uwagę, ilu już nie zaczyna żyje. Mówić, o ilu zaczynamy mówić, że...
Ale jakie to nazwiska,
tak,
prawda?
Tak. No i ostatnia premiera to właśnie był kwiecień w 91 roku w reżyserii Wardeina. Był to monodram fantastycznie zrealizowany sami, ale on już był chory wtedy. On to krył. On cierpiał bardzo. Są takie dwa zdjęcia też już nieżyjącego kierownika literackiego Teatru Nowego Milana Kwiatkowskiego. Jedno w garderobie, kiedy Romek nie wiedział o tym, że on mu robi z ukrycia zdjęcie. I to jest twarz poorana, utrudzona. Taką zresztą zapamiętała twarz pani Maria scenograf, pani Maria Kania, która zrobiła to epitafium tablicy Romana Wilhelmiego i spotkała się ta jej wizja z
niezrozumieniem.
Powiedzmy sobie delikatnie z niezrozumieniem, nie chcę powiedzieć dezaprobatą, że taki on nie był. My go pamiętamy głównie z jego wspaniałych ról amanckich, ale też i tych utrzykowskich. I on tam był pełen życia. Natomiast Romek był takim zwierzaczkiem bardzo delikatnym i on się otaczał pancerzem chitynowym, bo pani pyta, jaki on był. On się nie pozwalał skaleczyć, ale kaleczyło go jego ciało. I drugie zdjęcie, które Milan Kwiatkowski zrobił, mówił: Romku, zrobię ci zdjęcie. I nagle od razu jest cheese, jest pełna gotowość, tak jakby po prostu padł klaps na planie filmowym, pełna gotowość.
Maska.
Tego samego dnia dwa oblicza Romana Wilhelmiego.
Pan powiedział w pewnym momencie, że tę wyrwę nie sposób zasypać. I rzeczywiście, kiedy się przygląda filmografii, nie mówiąc już o teatrze, w którym przecież przepiękne role powstały, to szczerze mówiąc, aż trudno uwierzyć, tyle tych filmów było. Nie o wszystkich pamiętamy, ale zaczęło się od Eroiki. Ja tak po kolei przebiegnę.
Nie, od Krzyżaków.
Krzyżacy 60?
Tak.
No tutaj mam...
Tam go nikt nie rozpoznał, nawet mama, która była w kinie.
Tutaj mam inną kolejność, tak. Eroika 57, Krzyżacy 60, ale nie spierajmy się o to. Dziś w nocy umrze miasto.
Tak.
Potem Wielka, Większa i Największa. To fantastyczny film Anny Sokołowskiej. Tak. Ja pamiętam i książkę, i film. Cztery pancerni, pies oczywiście, no tego pominąć
Bogatelski
nie można.
Bogatelski Olgierd Jarosz.
Jakiż cudowny mężczyzna.
Tak.
I jak szybko odszedł, jak bardzo tęskniliśmy przez cały ten serial do jego postaci.
No tam się pojawił jego cień w dymach zrujnowanego Berlina. Ponoć. Tak.
Westerplatte, potem Do przerwy 01, to znowu filmy dla dzieciaków, bo on bardzo potrafił wejść w nie... No to był niezwykły aktor.
Chyba, i to był rasowy aktor.
Tak.
On po prostu otrzymywał
wszystko
zadanie i wszystko mógł zagrać. Zwierzak. To jedyne określenie. Jego intuicja. On był aktorem intuicyjnym. On był aktorem żywiołowym i dlatego był tak prawdziwy. Był lubiany i nielubiany w środowisku, ale widzowie go kochali i upływa tych lat już tyle od jego śmierci. Proszę zwrócić uwagę, on jest ciągle popularny. Rasowy, wspaniały, cudowny i współcześnie brzmiący aktor.
I myślę, że długo jeszcze będziemy mogli wymieniać wielkie role Wilhelmiego. On sam mówił, że każdy z nas jest aktorem, że wystarczy spojrzeć, jak ludzie zachowują się, czy to w sklepie, czy na ulicy, że małe aktorstwo wydobywa się z człowieka. To, co ma w sobie ukryte, a czego nie używa, bo nie ma takiej potrzeby. Wracamy do rozmowy Ilony Szwajcer i Romualda Grząślewicza.
Prywatne śledztwo, film chyba niezapomniany. Kto obejrzał ten telewizyjny obraz tam z Janem Peszkiem i z Małgosią Niemen? Cudowna rola, przejmująca.
I to, pani Ilono, jest jedna jak gdyby działka. Teatr druga, ale proszę wziąć pod uwagę karierę Nikodema Dyzmy.
No oczywiście, on grał widzę w SOS.
100%.
Już, przyznam, nie pamiętam
dalej,
postaci.
Alternatywy 4.
No tak.
Dozorca Anioł. Jeszcze jest jedna rzecz, którą warto byłoby chyba przypomnieć. Spotkanie na planie teatru, telewizji trzech wielkich. Najpierw wspomnę o Romku Wilhelmim, bo on odszedł, a więc Romek Wilhelmi, Janusz Gajos i Kazimierz Kuc. Przecież to było coś po prostu nieprawdopodobnego.
Ale mówi pan w tej chwili o?
No kolacji.
Na cztery ręce.
Tak.
No tak, to jest 90. rok Kuca. Tak. Rzeczywiście, to jest ta ostatnia rzecz.
Tak.
A grał u najlepszych, bo teraz nie po tytułach patrząc, ale to Hibner, Bardini, Warmiński, Swinarski. No chyba nie było wielkiego reżysera, który by nie chciał z nim pracować.
Była taka ciekawość reżyserów, jak zareaguje, jak się wgryzie. Było jedno pewne, że zrobi to na 100-110%.
Tak, dawał z siebie wszystko.
Tak. I lubił być, że tak powiem, otaczany uwagą. Kazimierz Kuc na początku realizacji w scenie na piętrze Dwoje na huśtawce bardzo dużo poświęca uwagi Romkowi Wilhelmiemu. I on kwitł.
Właśnie. Są takie.
I w pewnym momencie pan Kazimierz Kuc dokonał takiego zabiegu, że przestał się nimi interesować i skupił całą uwagę na Grażynie. I wówczas Romek chodził nieszczęśliwy, pokręcony. I mówi, Kazik, a ja? Było dobrze. To było coś nieprawdopodobnego. I Grażyna po premierze zacytowała, ktoś odba w scenie na pięczy, zacytowała tekst, który nie wiem, czy się nadaje na antenę. Prawdopodobnie będziecie musieli państwo wypikać, jeżeli zdążycie. Mianowicie powiedział po premierze... Grażyna, ty byłaś lepsza. To był aktor XXI wieku, a przynajmniej końcówki XXI wieku. Autokreacjonistą był. On w tych czasach, kiedy media potrafią z nikogo zrobić gwiazdę, on byłby po prostu mega gwiazdą, bo on taki po prostu był. On był otwarty, potrafił świetnie ripostować, potrafił świetnie prowadzić rozmowę w dialogu, w wywiadzie, miał poczucie humoru, uwielbiał siebie. To jest bardzo ważne, to o czym mówi, że trzeba siebie zaakceptować w tym ostatnim wywiadzie.
To jest do tego stopnia ważne, że ja za każdym razem, kiedy mamy Dni Wilhelmiego, ten wywiad przypominam z uporem maniaka, ponieważ
to dziękuję
on
bardzo.
Tam mówi niezwykłą rzecz i to do takiej prawdy trzeba dojrzeć. Rzeczywiście nie można się podobać wszystkim.
Nie. I to każdy polityk powinien sobie na ścianie napisać, zanim wyjdzie z domu, przeczytać i wejść w życie polityczne. Bo to prawda. Nie ma sposobu. Nawet po śmierci. Genialni twórcy, odtwórcy, artyści i tak dalej też znajdują swoich przeciwników. A przecież wiadomo, że po śmierci już jak gdyby jest łaskawsze spojrzenie.
Romana Wilhelmiego wspominali Ilona Szwajcer, dziennikarka Radia Merkury, i Romuald Grząślewicz, kierownik sceny na piętrze. Tych państwa już nie ma też wśród nas. To było archiwalne nagranie z reportażu, jaki przygotował Jacek Butlewski. A skoro mówimy o wspomnieniach, to ja przypominam o doskonałej książce Magdy Jaros, Anioł i Twardziel, biografia Romana Wilhelmiego, którą państwu również serdecznie polecam. 16:35, a już niedługo wspomnienia o Krzysztofie Kieślowskim. Losing my mind, over shadows and gravity.
Niedzielnik.
I dzisiaj drugą wielką postacią, o której chcemy w programie wspomnieć, jest nie aktor, ale scenarzysta i reżyser. Krzysztof Kieślowski na początku lat 90. był w Teatrze Ósmego Dnia, gdzie opowiadał o swojej twórczości. Do naszego archiwum zajrzał Jacek Butlewski, który wybrał dla nas fragmenty wypowiedzi znakomitego polskiego artysty.
Skończyłem robić filmy z wielu powodów. Przypuszczam, że jednym z nich było zmęczenie. Zrobiłem strasznie dużo filmów w niedługim czasie. Pewnie za dużo. Było też dużo i goryczy w tym, niewątpliwie. Znaczy takiego poczucia, że się uszarpałem, a nigdy nie osiągnąłem nawet w przybliżeniu tego, co chciałem. To też jest tak, oczywiście. Była taka prawdziwie obsesyjna wręcz niechęć do upubliczniania życia, to znaczy do bycia publicznym człowiekiem, do życia publicznego. Też tego miałem dosyć. A tak prawdę mówiąc, wie pani, to tak najbardziej, co mi przeszkadzało, to takie poczucie, że po prostu poprzez to, że tak dużo pracowałem i tak tyle zrobiłem filmów naraz, zacząłem żyć w świecie fikcji, w świecie wyimaginowanym, w świecie sztucznym. Przestałem uczestniczyć w życiu prawdziwym, a zacząłem uczestniczyć w życiu, które sam przedtem wymyśliłem. Czy też wymyśliłem z kolegą Piesiewiczem, prawda? I potem zarejestrowałem, a ponieważ to się toczyło od filmu do filmu, właściwie bez przerwy, to na dobrą sprawę przestałem jakby mieć poczucie, że kontaktuję się ze światem, że w jakiś sposób czuję, jaka jest temperatura, albo że jest cieplej lub zimniej, że śnieg pada, że to po prostu wszystko nie jest ważne, ponieważ świat był wymyślony i dosyć łatwo jest zrobić, że będzie padał śnieg, mimo że nie pada, albo że nie będzie wcale padał, chociaż naprawdę pada. To wszystko możemy zrobić, prawda? To tylko kwestia ceny jest i organizacji, nic więcej. Kiedy to zrozumiałem, że gdzieś się zapędziłem w jakiś świat nieprawdziwy, że właściwie od bliskich mi ludzi się oddaliłem bardzo, ponieważ fikcyjne problemy zaczęły być dla mnie niesłychanie ważne. To znaczy, czy się uda, czy się nie uda, czy się da to zrobić, czy się nie da tego zrobić, czy się da to tak zainscenizować, czy się da to sprowadzić tego czy tamtego człowieka w danym momencie. Czyli wymyślone rzeczy, a rzeczy prawdziwe przestały być ważne, ponieważ tamte zajęły ich miejsce. No niestety tak jest, trochę człowiek skonstruowany, że jest pewna pojemność, także i odpowiedzialności, i rozumu jest pewna pojemność. Nie może być wszystkiego naraz. No.
I do tego ten ciągły pośpiech, masz dni zdjęciowe, jakieś terminy.
No to jest w ogóle wariactwo, wiesz, no jeszcze do tego wszystkiego dochodzi coś, czego po prostu nienawidzę, to jest promocja. To jest coś strasznego po prostu, coś, czego kiedyś nie było. Kiedyś promocje robili aktorzy. Aktorzy się tym zajmowali, wiesz, no, chodzili, lubią być fotografowani, czy mają ochotę czasami być. Ja na przykład nie mam, no. I tak jestem skonstruowany, że nie mam, no, nie lubię. Znaczy nie, to nie do was jest, proszę Boże, fotografuj ta sobie, nic mi to nie obchodzi. To chodzi o to, po prostu o pewnego rodzaju tak, przesyt tym, że tak powiem. No to naprawdę jeszcze nie jest, nic się nie stało. Więc to też do tego doszło. Film to jest po prostu wstawanie o 6 rano, kładzenie się o 1 w nocy, o 2 w nocy, codziennie, w niedzielę też. To jest mokro, brudno, zimno, deszczowo. To jest to, że nigdy nie ma tego, na co pani czeka. Nigdy. Zawsze jest co innego. I zawsze trzeba to przełamywać, to co jest, po to, żeby osiągnąć to, co się chce. I nigdy się tego, czego się chce, nie osiąga. To jest, inaczej mówiąc, wieczny stres. To jest wieczne zmęczenie. To jest film. To wcale nie jest inaczej, niż pani myśli, że to film. To właśnie, że to tak wygląda, prawda? Tam jakieś błyski, potem tam na tych zdjęciach, w tych gazetach i tak dalej. Ale to przecież nie jest w ogóle prawda. Prawda to jest po prostu mordercza robota, no.
Na każdym festiwalu jest przecież cyrk festiwalowy i poza festiwalami istnieje jeszcze 1000 innych miejsc, w których powinieneś być, bo trzeba promować film, bo jest kontrakt.
No, jestem. I to są rzeczy, które naprawdę trudno sobie wyobrazić. Jak ja policzyłem, kiedy na którymś festiwalu już dałem 400 wywiadów, no to po prostu można zwariować, no. Tego 390 było identycznie.
In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away
when I'm with you in the dark of night. By my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his face is there, haunt me. But I wish you were so close to me in the dark of night. By my side. In the dark of night. By my side. I wish you were. I wish you were. In the dark of night, his face is there, haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Nie wiem, jak u Państwa to teraz wygląda. Mówię tu o obrazkach za oknami, ale proszę zerknąć sobie teraz tak szybciutko. Ja będę mówić, a Państwo będą oglądać, co się dzieje za oknem, ale u nas w Poznaniu przepięknie wygląda niebo. Takie czerwone paski, gdzieniegdzie też jeszcze jakieś światło się przebija. Wygląda to naprawdę ładnie. A my teraz w niedzielniku wracamy do Krzysztofa Kieślowskiego, który przed laty gościł w Poznaniu. I wtedy mówił o swojej pracy.
Kiedy skończyłem szkołę w roku 68 i 69 zaczynałem pracę, to na pewno mi się wydawało, że trzeba opisać świat. To brało się z tego, że świat nie był w ogóle opisany i zupełnie inne zagadnienie, też wam właściwie nieznane prawie w ogóle, znaczy jak żyć w świecie, który jest nieopisany, jak to jest wbrew pozorom skomplikowane. To wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Ludzie za granicą zwłaszcza, którzy od lat żyją w świecie opisanym, w ogóle tego nie rozumieją. I powiem pani, że wielokrotnie się spotykam i bardzo często długo próbuję wytłumaczyć, na czym polega życie w świecie nieopisanym i nikt tego nie rozumie. Więc jak skończyłem szkołę, to mi się wydawało, że kamera jest takim świetnym narzędziem do tego, żeby opisać świat. Żeby opisać, jak to wygląda, prawda? Jak wygląda bar mleczny na przykład. Zrobiłem film o barze mlecznym. Przychodzą staruszki i wyjadają innym leniwe. A przed barem mlecznym siedzi skrzypek i gra. On grał wtedy, jeszcze Polska nie zginęła, tylko w jakimś takim dziwnym wariancie, ale w każdym razie na skrzypcach przedziwnie fałszując rzępolił polski hymn, a te staruszki wyjadały ludziom leniwe. I mi się wydawało, że to jest strasznie znaczące, że to jest taki fantastyczny znak. Nakręciłem to wszystko, pokazałem Karabaszowi i mówi, wie pan co, nawet jakby Eisenstein tu przyszedł, to by nic z tego nie zmontował. I miał rację. Miał rację. Ponieważ było w tym oczywiście to wszystko, co, o czym mówię, to znaczy były staruszki, były leniwe i był skrzypek i była jeszcze Polska, wszystko to było, tylko że niestety nie budowała się z tego żadna szersza myśl. Poza takim poczuciem, że oto opisujemy, jak wygląda jakiś bar mleczny. Znaczy, że już tak jednostkowo jesteśmy przy tej staruszce z tymi kluskami, że nic to więcej nie znaczy. Nie przenosi się to na rodzaj jakiegoś cierpienia wspólnego komukolwiek innemu. Rozumie pani?
Czy to nie było coś pięknego w tych staruszkach z leniwymi?
Było coś dla mnie pięknego. Było, to się działo w Łodzi. W Łodzi bardzo do dzisiaj staruszki wyjadają te leniwe. Niedawno byłem, patrzyłem, są. Inne już, inne leniwe, ale to jest tak samo, dokładnie. Nic się nie zmieniło. Ale potem, po dość krótkim czasie, zrobiłem parę filmów chyba tylko z tych, to mogliście widzieć tutaj Fabrykę, taki film na przykład. Potem już coraz bardziej, coraz bliżej chciałem być ludzi. Znaczy coraz bardziej mnie ciekawili ludzie jako jednostki. I właśnie nie tylko, że wyjadają komuś z talerza ewentualnie, tylko też dlaczego wyjadają, prawda? I być może jak do tego w ogóle doszło, że wyjadają, co się stało przedtem. I w związku z tym zacząłem robić coraz częściej filmy, w których był albo bohater indywidualny, albo w każdym razie ludzie, których można było rozpoznać dużo wyraźniej. tak, w fabryce na przykład tam pewnie można rozpoznać takiego z wąchami faceta, prawda, który tam jest dyrektorem i się okropnie wrzeszczy i sierdzi się tam na coś tam, że czegoś nie ma, prawda, i tam okropnie krzyczy, ale to tylko jakby tylko tą jedną sferę jego mamy, czy tylko wyjadanie z klusek, nic więcej. A potem już zawsze staram się zrobić troszeczkę bardziej, jak do tego doszło i jakieś jeszcze być może otwierają się inne możliwości pokazania ludzi. Do końca nigdy mi się nie udało. Ale to nie jest ciekawe, żeby się udało.
Ja wiem.
Ciekawe jest, żeby iść. Ciekawa jest droga. Dla mnie cel w ogóle, wie pani, cel oczywiście trzeba sobie postawić, ale osiągnięcie go nie jest frapujące, tak naprawdę. Naprawdę ciekawa jest tylko droga. Tak samo myślę, że jest z filmami, jak i z każdą inną rzeczą, z pisaniem książek, czy zrobieniem klusek leniwych, które potem wyjadają staruszki. To wszędzie gdzieś chyba jest tak. Dokumentalne filmy przestałem robić w okolicy roku 80. Ja myślę, że państwo oglądaliście dzisiaj ostatnie filmy dokumentalne, jakie zrobiłem, to znaczy Gadające głowy. Było bardzo dużo powodów, dla których ja zrezygnowałem z zrobienia filmów dokumentalnych. To jest odpowiedzialność za ludzi i jeszcze jest druga rzecz, która, czy też pierwsza rzecz właściwie, która jest dużo dla mnie poważniejsza. To jest ta mianowicie, że to wszystko, co mnie naprawdę interesuje, tego filmować kamerą dokumentalną nie wolno, nie należy. Nie trzeba, nie powinno się. To jest oczywiście kwestia stosunku do tego, ale ja nie zgadzam się z tym, żeby włazić z kamerą do tych rzeczy, które mnie najbardziej ciekawią, to znaczy do uczuć ludzkich, do namiętności, do emocji. Kilka razy w życiu mi się udało sfilmować emocje. Bardzo byłem szczęśliwy, że akurat byłem tam z kamerą, że akurat była taśma w kamerze, że był w magnetofonie szpulka i tak dalej. Wszystko to było w porządku. A potem sobie myślałem, kurczę, no zaraz, ale... No tak, on by się też popłakał, gdyby mnie tam nie było, ale czy rzeczywiście mam prawo te łzy, przecież on nie jest świadomy tego, że te łzy sprzedaje kilku, czy kilkuset, czy kilkudziesięciu tysiącom ludzi później. On tego nie wie. I jednym słowem, to jest tak jak z wieloma rzeczami, jak na przykład miłość. Czy można sfotografować prawdziwą miłość? Czy wolno fotografować prawdziwą miłość? Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że nie. Wszystko jedno, czy to będzie miłość, czy zazdrość, czy zawiść, czy nienawiść. Ponieważ zrozumiałem, że to mnie interesuje. Wobec tego pomyślałem, że lepiej jest wynająć aktorów, kupić w aptece glicerynę, wkroplić im do oczu, niech płaczą. To po prostu będzie w porządku wobec nich. Oni wykonują swój zawód. Ja mam prawo od nich tego żądać, ponieważ producent im płaci za wykonywanie zawodu. Natomiast jak naprawdę chłopiec płaci, filmy, którego to akurat nie widzieliście, a pamiętam dobrze tę scenę, chłopiec, któremu się urodziła córeczka, po prostu się rozpłakał. I tak sobie myślę, czy mam prawo fotografować to, czy nie, i dochodzę do wniosku, że nie. Że nie wolno tam być z kamerą.
Czym zajmował się pan w najbardziej tragicznym okresie dla Polski, to znaczy w grudniu 81?
Gdzieś tak ze 3 miesiące przespałem. Później też spałem, aż potem się zabrałem za filmy o wyrokach sądów, tak, którego nigdy nie zrobiłem. Oczywiście, że mnie wzywali 2 czy 3 razy. Zawsze mnie dozorca ostrzegał, żebym uważał, bo akurat są na przykład, żebym nie wchodził na razie do domu, ale w końcu mnie tam capnęli i gdzieś pojechałem do jakiegoś takiego tego, który zawsze mówił do mnie, panie Krzysztofie, no wie pan co, naprawdę, no tyle razy po pana jeździmy, no czy nie może pan po prostu przyjechać normalnie do nas, no i podpisać tego papieru, no przecież to jest żaden problem, no. No to nie był problem, nie podpisywałem tego papieru, bo mi się nie podobał ten papier. Ale nie, żadnych represji nie miałem, absolutnie żadnych. Dzisiaj to wszyscy by chcieli być internowani, nie? Ja na przykład bym nie chciał. Zapisałem do tej Solidarności oczywiście, bo wszyscy się zapisywali, więc jasne, że się też zapisałem. Ale przyszła zima 80. roku, a ja akurat montowałem film Przypadek. I było zimno jak jasna cholera w montażowni. I polazłem do faceta Solidarności i mówię, słuchaj no, kolego, dajże jakiś kurczę tutaj kaloryfer, no, bo tu nie można wytrzymać, tu jest 3 stopnie, ja tu siedzę 12 godzin. On mówi, słuchaj, Solidarność to w ogóle nic nie obchodzi, my mamy ważniejsze sprawy. A, to mówię, to ja się wypisuję. Tego samego dnia się wypisałem z tej organizacji. Już się od tej pory nie zapisałem. I chyba się nie zapiszę.
Jaki jest pan stosunek do władzy?
Do władzy jako takiej ma pan na myśli?
Tak.
Przez duże W takie? Ja nie lubię ich, wie pan, ja nie lubię polityków. Znaczy nigdy nie lubiłem, więc łatwo mi jest mówić. Nie chodziłem na wybory, więc też łatwo mi jest teraz nie chodzić. Nie lubię ich, mam wrażenie, że polityka jest czymś zupełnie strasznie niemoralnym po prostu. Że jest czymś potwornie niemoralnym i że to wszystko, przed czym ja na przykład uciekałem z dokumentu, żeby uciec od wpływania na czyjeś losy, to polityka zajmuje się tym bez przerwy na co dzień i to jest jej dla niej chleb powszedni. Dla mnie to jest coś po prostu niemożliwego w ogóle do pojęcia. Jak można, w jaki sposób można znieść odpowiedzialność za drugich ludzi, za całe masy ludzkie, za całe narody, za całe społeczeństwa, jak można znieść odpowiedzialność, nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć po prostu. Przeważnie łżą, nie wierzę im w ogóle, żadnemu właściwie.
Oczywiście byli kiedyś pewni politycy, wie pan, do których można było mieć jakiś wielki szacunek. Myślę, że takim człowiekiem był na przykład Roosevelt albo Churchill, De Gaulle chyba też. Może Kennedy był ostatni, do którego można było mieć szacunek, chociaż dzisiaj nie jestem tego taki zupełnie pewien. Możliwe, że też to, że oni gdzieś zostali w tych miejscach, w których nie mówiło się o sypialniach i o kochankach, może to spowodowało, że mogę dzisiaj tak o nich myśleć. Bo wtedy jeszcze się o tym jeszcze nie mówiło, po prostu wtedy się nie mówiło. A potem już nie widzę nikogo, prawdę mówiąc.
I tak, proszę państwa, było podczas spotkania w Poznaniu z Krzysztofem Kieślowskim. Do Krzysztofa Kieślowskiego będziemy jeszcze wracać w naszym niedzielniku, a dzisiaj zamykamy to wydanie. Dobrego wieczoru państwu życzymy. Kłaniamy się pięknie. Joanna Divina i Rafał Polacki.